Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi dzisiaj rocznicowo, generał Marek Działoszyński, szef Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
To do tego szpitala rok temu trafił pierwszy pacjent z koronawirusem. Ilu dzisiaj macie pacjentów?
Dzisiaj mamy covidowych pacjentów, 89, z czego 14 na odcinku ojomowym, to są bardzo ciężkie przypadki leczone na respiratorach albo na terapii wysokotlenowej.
Wszystkim oczywiście życzymy powrotu do zdrowia, a proszę powiedzieć, co się zmieniło w ciągu tego roku? Tak, wiem, że wszystko, ale co konkretnie?
No bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Między innymi zmieniła się cała sytuacja epidemiologiczna w szpitalu, podejście do pacjentów, którzy w szpitalu się pojawiają. Dzisiaj mamy to wszystko pod takim ścisłym nadzorem, badamy temperaturę pacjentów na wejściu. No nie ma tradycyjnych odwiedzin. Szpital jest nastawiony na przyjęcia planowe, ale pacjenci wszyscy są wstępnie badani. Początki były takie, że żeby kwalifikować pacjentów i badać ich, musieliśmy wysyłać próbki do Warszawy. Nie było laboratoriów, które były w stanie to zrobić szybko.
Czyli na początku wszystkie próbki z Zielonej Góry jechały do Warszawy i tam były badane, tak?
Tak, początek był taki i to było kilka dni nawet oczekiwania na wynik. Proszę zobaczyć, jak to strasznie komplikowało pracę personelu medycznego. Myśmy wtedy musieli każdego takiego pacjenta, który miał jakieś symptomy, objawy choroby, izolować, ubierać się do niego wielokrotnie, czyli zużycie środków ochrony osobistej znacząco.
Ale rozumiem, że teraz wszystkie testy robicie u siebie, czyli na miejscu.
Tak, my od tamtego czasu mamy u siebie już laboratorium molekularne, możemy robić testy PCR-owe, ale mamy także urządzenie GeneXpert, gdzie po godzinie już mamy wynik, a jeszcze bardziej to usprawniliśmy, dlatego że mamy testy kasetkowe i po 15 minutach wstępne badania już pokazują, czy pacjent jest, czy nie jest COVID-19.
Panie prezesie, wczoraj pański szpital wydał taki komunikat, że zużywacie 3 tony tlenu dziennie, z czego 2 tony idą na leczenie wyłącznie pacjentów z koronawirusem.
No tak, to jest kilkakrotnie razy więcej niż we wcześniejszym okresie. Tak jak powiedziałem, tych 89 pacjentów, to chwilami waha się nawet powyżej setki, to w większości pacjenci właśnie na terapii tlenowej, wysokotlenowej. W związku z tym tego tlenu mamy bardzo dużo zużywanego.
A jeszcze pan pozwoli, że wrócę do tego czasu sprzed roku. Pamięta pan w ogóle, jak miał na imię pierwszy pacjent?
Tak, to pan Mieczysław Opałka. Pamiętam, dlatego że on wielokrotnie już występował w mediach. Początkowo rzeczywiście on był dla nas osobą bardziej anonimową, pacjentem, tak jak do wszystkich pacjentów podchodzimy.
Wtedy ja też pamiętam tę atmosferę jakiejś kompletnej paniki, która wybuchła także w jego rodzinnej miejscowości, gdzie wszyscy myśleli, Jezus Maria dżuma i trzeba uciekać. Teraz niestety przyzwyczailiśmy się wszyscy do koronawirusa, bo musieliśmy. A proszę powiedzieć, czy w ogóle w jakichś najczarniejszych myślach wtedy przewidywaliście pan i lekarze ze szpitala, że to się wszystko tak rozwinie, że COVID zaszaleje aż tak bardzo?
Znaczy, rzeczywiście przewidywaliśmy, dlatego że wystarczyło śledzić wszystkie doniesienia medialne ze świata, szczególnie z Chin, a później rozwój tej pandemii w Europie. My zakładaliśmy, aczkolwiek już dzisiaj mogę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużo ograniczeń, między innymi kadrowych, ale także sprzętowych i infrastrukturalnych. I tutaj wielkie słowa podziękowania dla wszystkich, którzy nas wtedy wsparli. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę najbardziej na początku wsparły nas osoby prywatne i różnego rodzaju instytucje. Dopiero później jakby instytucje samorządowe, szczególnie Sejmik tutaj,
który jest współwłaścicielem szpitala. Ale ja patrzę na te dane też statystyczne, które wyglądają dość przerażająco. W Polsce zachorowało oficjalnie, mówimy o tych, którzy byli zgłoszeni, a nie tych, którzy faktycznie przechorowali. Otóż oficjalnie zachorowało nas prawie 2 miliony. 1 735 000 na wczoraj. Zmarło niestety 44 tysiące osób i to są dane z Polski. W świecie wygląda to jeszcze straszniej. 2,5 miliona ludzi oddało życie w wyniku koronawirusa. 115 milionów zachorowało. Rzeczywiście dopadła nas jakaś pandemia, która zmieniła cały świat. No i zmieniła pański szpital, prawda?
Tak, ja wracając do takich liczb, mogę powiedzieć, że w naszym szpitalu przeleczyliśmy 2134 osoby i to jest jakby sytuacja, która dynamicznie się rozwija. Zgonów mieliśmy 262, jeśli mówimy o zgonach covidowych. No ale my nastawiliśmy się jednak tutaj na leczenie i to leczenie takie na najwyższym poziomie.
Jasne. Proszę powiedzieć, przepraszam, a czy w tej chwili macie wszystko, co wam jest potrzebne do takiego codziennego funkcjonowania? Bo pan wspominał, że rok temu były kłopoty z podstawowym sprzętem, co wydaje się niestety dość oczywiste. No, nikt nie wiedział, że to wybuchnie. A jak jest teraz?
No teraz powiedziałbym, że jest dobrze, może z takim ograniczeniem, że ciągle cierpimy na brak personelu, lekarzy, szczególnie lekarzy specjalistów. My jesteśmy jedynym szpitalem w województwie lubuskim, który ma oddział zakaźny. Tutaj mamy 8 specjalistów, którzy od marca tak naprawdę ubiegłego roku pracują bez dni wolnych, bez urlopu, z bardzo dużym napięciem związanym także właśnie z tą ilością zgonów, która w normalnych warunkach się jednak na tym oddziale nie zdarzały.
Panie prezesie,
myślę, że tu wielkie słowa uznania im się należą, bo jakby są trzonem tego, ale od kiedy mamy szpital tymczasowy, to jest od grudnia ubiegłego roku, bo 7 uruchomiliśmy szpital tymczasowy, myśmy przyjęli inną trochę filozofię niż założenia szpitali tymczasowych, które miały być rezerwuarem takim ostatnim na wypadek wzrostu pandemii. My od razu żeśmy założyli, że w szpitalu tymczasowym będziemy leczyć na najwyższym poziomie i dzięki temu też odblokujemy nasz szpital, ten tak zwany stary.
Marek Działoszyński, szef Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, jest naszym gościem jeszcze przez minutę na antenie radia. Ja czasami mówię do pana per panie generale, to oczywiście wynika z tego, że był pan komendantem głównym policji i pierwsze pytanie, jakie się rodzi, to jest takie, jak to polityka pomaga w życiu człowiekowi, że z emerytowanego generała zostaje się prezesem największego szpitala w województwie.
No ja nie szukam tutaj polityki.
Myślę, a nie, prawda. A pan nie szuka, to proszę, to pan, przepraszam bardzo, to pan pozwoli, że ja panu zacytuję. Pan był w 2015 roku kandydatem na posła z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale kiedy w 2017 zostawał pan prezesem szpitala, to lubuski PSL się od pana odciął. Napisał: oświadczamy, że kandydat został zarekomendowany przez Platformę Obywatelską. Czyli pan jest z Platformy teraz, a nie z PSL-u.
Nie, ja nie jestem z żadnej partii. Startowałem z list, jak pan pamięta. Nie byłem członkiem PSL-u.
No ale jest pan rekomendowany przez Platformę. Wcześniej był pan rekomendowany przez PSL. Rozumiem, że to nie tylko nie przeszkadza, ale pomogło. No w Radzie Nadzorczej pańskiego szpitala jest Witold Pal, były poseł Platformy i były wiceprezydent Warszawy, który zresztą miał ratować sytuację po aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, ale okazało się, że jego rodzina też ma jakieś roszczenia, chociaż nie w Warszawie, no mniejsza z tym. To
panie redaktorze, ale pan dobrze wie, że ja Radę Nadzorczej nie wybieram.
Naturalnie, ale to pomaga. Jak są tam ludzie z pańskiej formacji, to oni pana tam na ten fotel mogli posadzić.
To przewrotnie powiem tak. Właściwie, żeby pomagać leczyć ludzi, żeby rozwijać szpital, warto się zaprzyjaźnić z każdym.
I to jest bardzo bardzo dobra puenta. Porozmawiamy, proszę państwa, o tym, jak działa teraz polska policja. Wszyscy widzieliśmy te filmiki, w których policjanci nie byli w stanie trafić z kilku metrów do opon odjeżdżającego samochodu, ale o tym wszystkim porozmawiamy w części internetowej. Zapraszam na nią już teraz. rmf24.pl, interia.pl. Marek Działoszyński, szef Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, był naszym gościem i będzie. Serdecznie zapraszamy, słuchaczom radia mówimy. Do widzenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
Panie prezesie, widział pan te filmiki z Gdańska, z Rymania, jak policjanci próbują zatrzymać uciekający samochód?
Tak, widziałem. Chyba w TVN24 pokazywaliście państwo te rzeczy.
No właśnie. I co pan o tym myślał, jak patrzył na to pan okiem byłego komendanta policji, byłego policjanta, człowieka, który całe życie zawodowe przepracował w policji?
Panie redaktorze, my możemy oczywiście sprowadzać to do takich punktowych działań policji, ale ja wolałbym rozmawiać o tym, jak w ogóle dzisiaj policja funkcjonuje i czy policja trochę nie dała się wciągnąć w realizację polityki rządzących, bo od tego policja powinna zawsze trzymać się z daleka i realizować swoje zadania zgodnie z prawem.
Czyli jak pan był komendantem policji, to policja nie była wciągnięta w politykę ówczesnych rządzących, tak?
Staraliśmy się trzymać ją jak najdalej od takich poleceń.
Skończyło się to tym, że to rządzący ówcześnie pana usunęli, bo pan nie żył dobrze z panią minister.
Akurat nie, dlatego że ja odszedłem na własną prośbę.
To
z policji,
się tak mówi. Przewidując
wyniki wyborów.
Aha, czyli pan przewidział wyniki wyborów już w lutym i dlatego pan już wtedy odchodził z posady komendanta głównego policji, tak?
Tak.
I dlatego pan kandydował z list PSL-u w wyborach. Tak? Hop, hop. Nie wiem, czy straciliśmy połączenie z panem Markiem Działoszyńskim. Mam nadzieję, że to połączenie odzyskamy, bo jak widać, internety sprawiają nam pewne kłopoty, ale proszę państwa, teraz ja, cały na biało, będę państwa zabawiał, a to wszystko po to, żebyśmy odzyskali połączenie z Markiem Działoszyńskim, prezesem Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Przypomnijmy, jest to ten szpital, do którego trafił pierwszy pacjent z COVID-em po roku. A jak się świetnie składa, zdaje się, że już mamy jakieś połączenie z panem Markiem Działoszyńskim. Hop, hop, jest pan tam.
Jestem.
Zostawmy pańskie perypetie z posady ministra. Wie pan mówi tak, że ważniejsze są systemowe umocowania policji. One są ważne. Tylko ja patrzę na to inaczej, proszę wybaczyć. Jako zwykły obywatel, który płaci podatki, widzę na filmie, jak policjant z kilku metrów nie jest w stanie trafić do opony odjeżdżającego auta. Gdyby tam byli groźni bandyci, to oni by go po prostu zastrzelili.
Ja myślę, że oczywiście możemy rozmawiać o tym, jak wygląda system szkolenia w policji. Do tego były, są i pewnie będą wątpliwości, bo nigdy pieniędzy na to nie było w policji za dużo. No ale też uważam, że warto się zastanowić nad tym, jaką policję chcemy mieć.
No dobrze, ale sekundę, to ja pan pozwoli, że ja jednak chwilę o szkoleniu. Czy pan się nie czuje za to odpowiedzialny? Ja mam przed sobą pismo, to powinno być panu bliskie, bo to jest Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie, czyli w województwie lubuskim. Oni w marcu, na początku marca 2015 roku, tuż po pańskim odejściu, pisali, że oni na roczne szkolenie policjantów mają razem, proszę państwa, proszę się skupić, bo nie ściemniam, 16 sztuk amunicji. Rocznie. Policja.
16 amunicji na funkcjonariusza.
Tak, 16 sztuk amunicji. Wie pan, być może ja się naoglądałem amerykańskich filmów, w których policjanci dla poprawy samopoczucia, rozładowania nerwów albo dla szkolenia jadą i strzelają. On ma 16 sztuk na funkcjonariusza, to znaczy, że ile trwa takie roczne strzelanie? Pół godziny? 20 minut?
Wie pan, to było chyba... To ja nie chcę się teraz tłumaczyć za aktualnie funkcjonującą policję.
Nie, to było za pańskich czasów. Obecnie no, no się nie, niewiele
już,
poprawiło.
Jeżeli pan mówi o 15 roku, to już nie za moich czasów.
Z marzec, przepraszam, 3 marca 2015 roku, pismo z Gorzowa dotyczące roku 2014. Komendantem policji w 2014 roku przez cały ten rok był Marek Działoszyński. Czyli pan.
Tak, i to była niezbędna ilość amunicji na to, żeby wykonać obowiązkowe strzelanie.
16 sztuk, panie komendancie, na litość boską. Jeśli pan nie miał amunicji, to trzeba było wyjść na konferencji prasowej i powiedzieć: ludzie, my nie mamy amunicji, niech rządzący dadzą nam tę amunicję, bo inaczej nie będziemy was w stanie bronić. Bo teraz mamy takie filmiki.
No tak, ale jeżeli pan mówi o tym, że ja właśnie wtedy odszedłem z policji, to między innymi problemem były sprawy finansowe i jakby moje tutaj wnioski do ówczesnego ministerstwa, które nie w pełni były realizowane, w związku z tym no, tego typu sytuacje występowały.
Wie pan, niewiele się poprawiło od czasu, kiedy pan odszedł. Mam przed sobą z kolei pismo związkowców z 2019 roku. Inna koalicja rządząca, inny komendant. I on pisze, tenże przepraszam, policjant cytowany w piśmie związkowcu, że mamy teraz 2 strzelania w roku, gdzie wystrzelamy w sumie około 40-60 pestek. Pestek, czyli jak rozumiem, sztuka municji.
Pestek, tak, to jest potoczna nazwa.
Ja to rozumiem, ale to jest przerażające. To on oddaje 20 strzałów raz na pół roku, 40 w roku. Jak on się ma nauczyć strzelać? Jak on ma wejść w rutynę, żeby później...
No pewnie jest to jakiś problem i problem związany między innymi z ciągłym problemem finansowym, jeśli chodzi o finansowanie policji. My już w tamtym czasie postulowaliśmy, żeby podobnie jak wojsko mieć stały procent PKB, to nie zostało zrealizowane, w związku z tym no, konstrukcja budżetów tej formacji jest taka, że ciągle oni zależą od właśnie polityki.
Panie generale, pan ma jeszcze przecież znajomych z policji, prawda?
Tak, mam oczywiście.
I co oni panu mówią teraz?
Ale rozumiem, że ogólnie,
o służbie oczywiście.
Myśląc, to znaczy, to jest ciężka służba, dlatego że policjanci zawsze jednak są pośrodku różnego rodzaju wydarzeń. I przez jednych, jak są ocenieni dobrze, to przez innych będą natychmiast ocenieni źle. To jest mniej więcej tak jak z wymiarem sprawiedliwości, który jak wydaje wyrok, to 50% jest zadowolonych, a 50% jest niezadowolonych, z tym, że to przekłada się bardziej na pracę na ulicy. Natomiast praca tylko, że to jest czasami bardzo trudną pracą i tutaj trzeba mieć stalowe nerwy, trzeba mieć odporność. I trzeba czuć służbę społeczeństwa.
Wie pan, za marne pieniądze ci ludzie narażają często życie. Rzeczywiście, przecież co roku słyszymy o jakichś wypadkach, gdzie policjant no, zginął na służbie, narażają swoje zdrowie i w dodatku jeszcze nie ma pieniędzy na szkolenie tych ludzi. Wie pan, mnie się nóż w kieszeni otwiera, jak słyszę takie historie, że oni mają 16 albo 60, tak czy owak, sztuk amunicji na rok.
No tak, ale to w takim razie apelujmy do decydentów, żeby tych pieniędzy i tych środków było więcej, bo rzeczywiście jakość policjantów później, ich praca znacząco zależą od tego, jak mogą się szkolić. No a to są zawsze pieniądze. Tak?
No dobrze, pan
nie
odpowiedział na pierwsze pytanie. Jak się pan czuł, oglądając taki filmik? Gdzie, wie pan, facet wyjeżdża sobie samochodem, roztrącając samochód policji w Gdańsku, albo pani, która pod wpływem narkotyków, zdaje się, wjeżdża najpierw w stację benzynową, a później w zasadzie wyjeżdża jak chciała przy asyście huków wystrzałów policyjnych, bo oni oddają 20 strzałów i nie są w stanie trafić w oponę. Jak ja się mam...
Pytanie, czy w co oni celowali? Ja nie wiem, jakie mieli zadanie i jakiego rodzaju informacje posiadali co do osób, które zatrzymują. Ten pierwszy przypadek, o którym pan mówi, jeśli mamy do czynienia z jakimś niebezpiecznym przestępcą, to oczywiście ta reakcja policjantów miała być prawa trochę inna i być może bardziej skuteczna. Tak?
Ale to mieli strzelać do
niego, tak? Z kierowcą, który nerwowo zareaguje, to jest sytuacja jakby zaskakująca wszystkich. I teraz w moim przekonaniu jednak policjanci powinni działać w takiej sytuacji w sposób, który nie będzie narażał innych osób. Wie pan, taka strzelanina w sytuacji, gdzie tam jest grupa innych ludzi, gdzie są inne osoby, inne pojazdy, zawsze może skończyć się poranieniem albo śmiertelnym zranieniem innych osób i państwa narracja w takiej sytuacji byłaby diametralnie inna.
Nie, panie prezesie, panie komendancie, ja rozumiem, że naprawdę policjant nie jest po to, żeby każdego, kto się źle zachowa, zastrzelić na miejscu. Ja oczywiście nie oczekuję tego, że każdy, który nie będzie chciał się wylegitymować, zostanie zastrzelony, bo nie posłuchał policjanta. To nie o to chodzi. No, tylko sytuacja, w której on nie jest w stanie trafić w opony, nie jest w stanie zatrzymać tego samochodu, jest dla mnie, jako widza tego wszystkiego, przerażająca. Bo ja sobie myślę, tak jak powiedziałem już panu, gdyby to był groźny bandyta, To by
panie redaktorze, zestrzelił tego policjanta. Jeżeli byłby to groźny bandyta, można było stosować bardziej efektywne metody i środki. Natomiast wie pan, no jeżeli pan nawiązał do policji amerykańskiej, która pokazuje różnego rodzaju historie, które się dzieją, to ja też oglądałem filmiki, na których policjanci, że tak powiem, ranili siebie, bo strzelali do przestępcy jakby krzyżowo i no, jakby osiągnęli cele całkowicie niezakładane na początku. W związku z tym myślę, że tutaj wyważenie, spokój, rozsądek. Jak nie można nawet kogoś zatrzymać w danym momencie, to można to zrobić spokojniej, bez narażania innych osób, bo jakby tak powinna jednak policja działać, że przestępca, jeżeli nie zagraża bezpośrednio ich życiu i życiu innych osób, jest do zatrzymania w każdej innej formule i na spokojnie.
Panie prezesie,
powinno się jednak minimalizować zagrożenie dla innych osób.
To wróćmy do szpitala, którym pan kieruje.
Bardzo proszę.
Ja mam jedno pytanie, które pewnie zdają sobie wszyscy, chociaż akurat mieszkańcy Lubuskiego zapewne częściej niż inni. Czy oprócz tego oddziału covidowego szpitala tymczasowego, reszta szpitala działa mniej więcej normalnie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tak, staramy się, żeby utrzymać operatywę szczególnie i te oddziały, które no, ratują życie i zdrowie ludzi, czyli onkologia tak naprawdę pracuje normalnie, pracuje chirurgia ogólnoonkologiczna, jesteśmy centrum urazowym. Ja mogę powiedzieć, że przyjrzałem się statystykom i no, wielkiego spadku, mimo że mamy koronawirusa, on znacząco ograniczył pracę, to jednak nie odnotowaliśmy w tych zasadniczych dziedzinach pracy szpitala, bo poprzedni rok zakończyliśmy na poziomie 86%, jeśli chodzi o działania zabiegowe, to jest chyba bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że jednak musieliśmy z własnego właściwie personelu utworzyć szpital tymczasowy i ten szpital tymczasowy no, pracuje pełną parą i odciąża na dzisiaj ten szpital główny, szczególnie w zakresie OIOM-u.
No dobrze, ale dlatego, to z perspektywy normalnego pacjenta, jeśli ktoś musi skorzystać z
myślę,
no, opieki
że
szpitalnej.
Te zabiegi, które są niezbędne z punktu widzenia utrzymania go przy życiu, ratowania mu życia, są realizowane w sposób planowy. Jeżeli może się zdarzyć odsuwanie zabiegów, to te, które rzeczywiście mogą z punktu widzenia jego zdrowia, czyli zdrowia pacjenta, poczekać.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, pan, rozumiem, jest zaszczepiony, prawda, no, jako dyrektor szpitala?
Tak, tak. Ja jestem zaszczepiony. Wspólnie z dyrektorem do spraw medycznych 27 grudnia przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki. Zrobiliśmy to, żeby zachęcić personel do szczepień. Przypomnę, że wtedy było dość dużo kontrowersji wokół szczepień i szczepionki. Chcieliśmy dać przykład i myślę, że to się udało, bo na początku w szpitalu personel deklarował na poziomie 40-kilku% chęć zaszczepienia się, a dzisiaj jesteśmy na poziomie wyszczepienia personelu szpitala na poziomie ponad 85%. Część osób ze względów właśnie medycznych nie może tych szczepionek przyjąć. Więc jestem bardzo zadowolony, że udało nam się to osiągnąć i zachęcić własny personel do szczepień, bo powoduje, że dzisiaj pracujemy o wiele bezpieczniej.
A pańscy bliscy, pańska żona na przykład jest zaszczepiona?
Moja żona jest nauczycielką i przyjęła pierwszą dawkę AstraZeneca, natomiast no, pozostała rodzina nie.
Pytam o to, bo wszyscy też nie możemy się doczekać. Ja wiem, że akurat województwo lubuskie ma jeden z najniższych, nie wiem, z czego to wynika, wskaźników zaszczepień. No i to jest, rozumiem, coś, na co pewnie wszyscy czekamy, że wreszcie będzie tych szczepionek tyle, żebyśmy się mogli zaszczepić. Ale gdyby przyszedł do pana, no nie wiem, minister zdrowia z czarodziejską różdżką i powiedział, cóż mogę dla pana zrobić? Albo przyszedł do pana pański właściciel i powiedział, cóż mogę dla pana zrobić? To czego by sobie pan życzył po roku pandemii? I znowu nie ma pana komendanta. I nie wiem, czy tym razem nam się uda połączyć. To widzicie państwo. Ale przecież ja nawet nie mam żadnych trudnych pytań. Ja grzecznie tylko pytam, co dobrego można zrobić. I już się rozłączają, no naprawdę ludzie. Hop, hop, jest pan tam? I jeszcze pana nie ma. I widzą Państwo, jak to się trzeba nagadać. I nie wiem, czy ktoś jeszcze został, kto ogląda te moje popisy, ale jeśli pan komendant
teraz
się...
Teraz pana słyszy.
O właśnie, ale jeśli pan komendant się, pan prezes się znajdzie, to dokończymy do rozmowy. Ja miałem tylko jedno pytanie.
Jestem.
Jedno pytanie na koniec miałem. Pytanie brzmiało, a jakby do pana przyszedł minister zdrowia albo pański właściciel z czarodziejską różdżką i powiedział tak, panie prezesie kochany, panie Marku drogi, cóż my możemy dla pana zrobić? To o co by pan poprosił?
No, potrzebujemy sporo środków jeszcze na remonty w szpitalu, dlatego że w ramach tych działań, które robiliśmy, bardzo dużo żeśmy już zrobili. Mówię o izolatkach, śluzach, wybudowaniu nowych obiektów, bo ten szpital tymczasowy jest w obiekcie, który budujemy od 18 roku. No ale potrzebujemy jeszcze bardzo wielu remontów po to, żeby przystosować szpital do tego XXI wieku i dać pacjentom szansę leczenia w naprawdę dobrych warunkach.
Czyli pan potrzebuje tylko trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy, tak?
I personelu, tak?
Czyli
i personelu medycznego, bo ten deficyt jakby jest obecny nie tylko w Zielonej Górze, ale myślę w całym kraju.
No cóż ja mogę zrobić? Mogę tylko panu serdecznie tego życzyć. Życzę panu, żeby pan wyremontował to, co trzeba i zatrudnił specjalistów, jakich pan potrzebuje. Pańskim pacjentom, tak jak i wszystkim innym pacjentom, życzymy z całego serca powrotu do zdrowia. Każdy z nas, proszę państwa, ma pewnie kogoś bliskiego, kto chorował, choruje albo niestety zmarł. No cóż, my, cała reszta, musimy się jakoś trzymać. Miejmy nadzieję, że doczekamy szczepionki i wszystko się dobrze skończy. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I jeszcze za pośrednictwem państwa chcę podziękować całemu personelowi, który zmaga się z COVID-em od ponad roku już, za ich zaangażowanie i taką ofiarność w pracy.
Wszystkim z pańskiego szpitala, lekarzom, pielęgniarkom, salowym, sprzątaczkom, wszystkim też serdecznie tak. I szczerze bardzo dziękujemy. Proszę państwa, państwa praca jest pewnie niedoceniana finansowo, jak pewnie wielu, ale naprawdę dziękujemy wam bardzo.
I to dziękuję bardzo dużo znaczy.
Dziękuję bardzo serdecznie, naprawdę mówię to szczerze, bardzo państwu dziękuję. Kłaniam się nisko, do widzenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.